Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. PO nie chce wyjaśnić afery dotyczącej podróży Radosława Sikorskiego, podkreślają posłowie PiS-u. Świadczy o tym, jak mówią, m.in. milczenie premiera Wykopacz. Politycy PiS wezwali szefową rządu, aby przestała się ukrywać przed opinią publiczną. Żeby stwierdzić, czy doszło do wyłudzenia 80 tysięcy złotych przez Radosława Sikorskiego, szef klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, poseł Mariusz Błaszczak, wystąpił m.in. do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowicz o udostępnienie księgi rejestru BOR.
Z tej księgi będziemy mogli otrzymać informacje dotyczące tego, kiedy Radosław Sikorski rezygnował z korzystania z Biura Ochrony Rządu, kiedy podróżował w kolumnie, to znaczy kiedy sam prowadził samochód prywatny, a za nim jechała limuzyna Biura Ochrony Rządu z oficerami chroniącymi Radosława Sikorskiego. Wystąpiłem do Grzegorza Schetyny, ministra spraw zagranicznych, o przedstawienie kalendarza wizyt działalności Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych oraz do samego Radosława Sikorskiego, żeby dyrektor jego biura przedstawił informację, kiedy wykonywał swoje obowiązki poselskie, korzystając z samochodu prywatnego.
Jak napisał jeden z tygodników, Radosław Sikorski w czasie 7 lat pełnienia funkcji szefa MSZ pobrał około 80 tysięcy złotych z Sejmu na dojazdy służbowe prywatnym samochodem. Jako ministrowi przysługiwał mu samochód służbowy z kierowcą oraz ochrona BOR. Sam Sikorski tłumaczy, że ryczałty na podróże prywatnym samochodem pobierał, gdy wykonywał funkcję posła, a nie ministra. Dlatego nie korzystał z samochodu służbowego. Z medialnych informacji wynika, że prokurator generalny Andrzej Seremet chce sprawdzenia, dlaczego w 2013 roku umorzono śledztwo w sprawie podróży służbowych Radosława Sikorskiego. Oświatowa Solidarność protestowała we wtorek przed kancelarią premiera. Związkowcy chcieli w ten sposób pokazać sprzeciw m.in. wobec zamrożeniu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników sfery budżetowej na przyszły rok. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność zorganizowała nadzwyczajne zebranie Rady Sekcji Krajowej, poszerzone o przedstawicieli środowiska oświatowego. W południe odbyło się także przedstawienie protestacyjne pod tytułem Godna praca, godna płaca, czyli siłaczka, biedaczka, tragedia wcale nie antyczna. Mówi Wojciech Jaranowski, rzecznik prasowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Solidarność Oświatowa uważa, że brak podwyżek od 2012 roku spowodował realny spadek wynagrodzeń nauczycieli do poziomu 2007 roku. Stąd uważamy, że waloryzacja w przyszłym roku powinna nastąpić. Nakłady na edukację z roku na rok maleją. To uderza nie tylko w nauczycieli, ale przede wszystkim właśnie w dobro uczniów, bo pogarszają się warunki nauczania, są zwiększane liczby uczniów w klasach, łączone grupy. Słowem, pogarsza się sytuacja finansowa samorządów, które prowadzą szkoły.
Związkowcy złożyli petycję do premiera Wykopacz z postulatami podwyżki płac oraz wzrostu nakładów na edukację. Polscy nauczyciele należą do najlepiej wykształconych i najgorzej opłacanych w Unii Europejskiej. Generał Czesław Kiszczak w asyście policji został we wtorek dowieziony do Gdańska na badania lekarskie. Mają one wykazać, czy może brać udział w procesie odwoławczym w sprawie stanu wojennego. Zarządził tak sąd apelacyjny w Warszawie, który także we wtorek oddalił zażalenie obrony na tę decyzję. Badania Kiszczaka w Gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym już się rozpoczęły. Mogą one potrwać nawet kilka dni. Redaktor Krzysztof Wyszkowski, legendarny działacz Solidarności, odbiera tę sprawę jako wymuszanie współczucia dla starego człowieka.
Mam poczucie, że to wożenie go po Polsce, tak jakby w Warszawie nie było żadnych przyzwoitych lekarzy, którzy mogliby orzec wiarygodnie o jego stanie zdrowia, jest rodzajem wymuszania współczucia dla starego człowieka. Bardzo, bardzo to wstydliwe, bo myślę, że w stosunku do takich właśnie zdrajców i zbrodniarzy jak Kiszczak, jak Jaruzelski, powinna obowiązywać ta sama zasada, która obowiązuje w stosunku na przykład do zbrodniarzy nazistowskich, gdzie nie ma przedawnienia.
W lipcu bieżącego roku sąd administracyjny na wniosek IPN zlecił ponowne badania lekarskie Kiszczaka. W ubiegłym roku sąd administracyjny zawiesił badanie apelacji Kiszczaka z uwagi na jego złe zdrowie. W 2012 roku Kiszczak został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 2 lata więzienia w zawieszeniu za udział w grupie przestępczej przygotowującej stan wojenny. Senatorowie PiS-u skierowali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją rządowego programu in vitro. Politycy podkreślają, że program ten, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, ma być finansowany z publicznych pieniędzy, pomimo że głęboko ingeruje w konstytucyjnie chronione wolności i prawa człowieka. Senator Jan Maria Jackowski, przedstawiciel wnioskodawców, powiedział, że podstaw prawnych programu nie udało się uchwalić w parlamencie.
Rząd posłużył się bowiem aktem, który nie należy do konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Natomiast wyraźnie wkracza w sferę najważniejszych wartości konstytucyjnych, takich jak godność człowieka, ochrona jego życia, zdrowia, dostęp do świadczeń medycznych. Na podstawie wskazanego aktu zapadają decyzje dotyczące osoby ludzkiej, uzależnione od kryteriów arbitralnie określonych przez ministra zdrowia, bez jakiegokolwiek upoważnienia ze strony parlamentu. Wniosek grupy senatorów PiS do Trybunału Konstytucyjnego zmierza do ochrony podstawowych zasad demokracji parlamentarnej, zakazującej rozwiązywania problemów braku większości sejmowej przez stanowienie powszechnie obowiązujących norm przez ministra.
Wniosek przygotował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. PiS liczy na szybkie jego rozpatrzenie, bo jak przypomina, Komisja Europejska wniosła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce. Dotyczy ona nieprzestrzegania przez nasz kraj przepisów Unii Europejskiej w kwestii jakości i bezpieczeństwa przechowywania tkanek i komórek ludzkich. Komisja wskazała, że Polska nie zgłosiła zakazów i zasad regulujących te kwestie. Państwowa Komisja Wyborcza wybrała nowego przewodniczącego. Został nim sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński. Funkcje wiceprzewodniczących PKW będą pełnili sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak. We wtorek po raz pierwszy PKW zebrała się w nowym składzie. Tymczasem pojawiają się kolejne informacje świadczące o nieudolności poprzedniej komisji. Jeden z dzienników dotarł do fragmentów miażdżącego dla PKW raportu ekspertów. Wynika z niego, że urzędnicy PKW odpowiedzialni za informatyzację lekceważyli incydenty zagrażające bezpieczeństwu wyborów. Poseł Beata Kempa, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, podkreśla, że już dziś wiadomo, iż sama wymiana składu PKW to nie wszystko.
Trzeba po pierwsze zmienić przepisy. Po drugie, nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej musi być zdeterminowany i musi wiedzieć i umieć zrobić, krótko mówiąc, porządek również w Krajowym Biurze Wyborczym. Między innymi z kwestią owej informatyzacji, z kwestią wydolności systemu liczenia głosów, ale nade wszystko dzisiaj potrzebne są zmiany w prawie.
Wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych poznaliśmy niemal tydzień po głosowaniu. W tym roku nie zostanie powołany pełnomocnik Sejmu do spraw walki z korupcją, informuje jedna ze stacji radiowych. To jedna z obietnic marszałka Radosława Sikorskiego. Po wybuchu afery z niewłaściwym rozliczeniem wyjazdów przez posłów, Sikorski zapowiedział powołanie urzędnika do walki z oszustwami. Okazuje się jednak, że w kancelarii Sejmu nie da się powołać urzędnika, który może kontrolować finanse posłów. Nie pozwala na to prawo. Poseł Andrzej Romanek stwierdził, że marszałek Sejmu wycofuje się z tej decyzji, nie przypuszcza, by na przeszkodzie stały przepisy.
Nie ma woli politycznej, nie ma tej woli politycznej, dlatego że sama Platforma, przez ostatnie doniesienia to pokazują, w ministerstwach przede wszystkim dokonuje się rzeczy naprawdę wołających o pomstę do nieba, bo tam chociażby w kwestiach dotyczących Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, toczą się sprawy. ABW wchodzi i zamyka osoby podejrzane o ogromne zdarzenia korupcyjne.
Sam marszałek Sejmu jest teraz pochłonięty wyjaśnieniem swoich wydatków na wyjazdy służbowe prywatnym autem. Premier powołała zespół, który zajmie się opracowaniem koncepcji wsparcia dla Polaków przebywających na wschodzie Ukrainy. W jego skład weszli przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych i zagranicznych. Ma on opracować koncepcję wsparcia dla polskich obywateli ubiegających się o repatriację oraz harmonogram działań w tym zakresie. Swoje ustalenia zespół ma przedstawić na posiedzeniu rządu. Poseł Adam Kwiatkowski, członek Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą, podkreśla, że jest to właściwa decyzja, ale spóźniona.
Polacy od sierpnia, przynajmniej od sierpnia, prosili, można użyć nawet słowa błagali, błagali polskie władze o jakąś pomoc. Z jednej strony o pomoc dla tych, którzy w różny sposób już są u nas w Polsce, już opuścili tereny Donbasu. Z drugiej strony o pomoc dla tych, którzy do Polski chcą wrócić. Wrócić właśnie dlatego, że tam na tych terenach, na których mieszkali, trwa po prostu regularna wojna. Ale prosili też o pomoc dla tych, którzy z różnych powodów wrócić do Polski nie mogą. I do tej pory te błagania, te prośby, te słusznie formułowane oczekiwania pod kątem rządu polskiego, no pozostawały tak naprawdę bez żadnej odpowiedzi.
Poseł dodał, że w polskim rządzie nie ma ministra, który zajmuje się polityką wschodnią. Szef MSZ Grzegorz Schetyna odwołał wiceministra spraw zagranicznych Tomasza Orłowskiego, który zajmował się tą tematyką. A w środę odbędzie się posiedzenie Komisji Łączności z Polakami za granicą, poświęcone Polakom mieszkającym na terenie opanowanych przez separatystów. O repatriację Polaków ze wschodniej Ukrainy zaapelowali do premiera Ewy Kopacz działacze polonijni. Senat Stanów Zjednoczonych opublikował streszczenie raportu, w którym ocenia techniki używane przez agentów CIA przesłuchujących podejrzanych o terroryzm. Dokument stwierdza m.in., że spośród 119 więźniów przetrzymywanych w tajnych ośrodkach, przynajmniej 26 zatrzymano w wyniku pomylenia tożsamości lub błędu wywiadu. Według raportu metody przesłuchań obejmowały podtapianie, pozbawianie snu czy utrzymywanie w trudnej pozycji przez długi czas. Senatorowie wskazywali także, że CIA wprowadzała w błąd polityków i opinię publiczną, gdyż jej działania były o wiele bardziej brutalne niż agencja kiedykolwiek informowała. Doktor habilitowany Piotr Grabowiec z Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego wskazuje, że raport dotyka sytuacji, w których często ważyło się życie setek ludzi.
Z punktu widzenia standardów naszej cywilizacji, ochrona praw człowieka i dbałość o te prawa nie pozwalają nam na stosowanie tortur. Natomiast trudno też nie wziąć pod uwagę sytuacji ekstremalnych, które często się zdarzają i na pewno ci, którzy zajmują się walką z terroryzmem, którzy są jakby na tej pierwszej linii frontu, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami ekstremalnymi właśnie, tak? Kiedy trzeba uzyskać informacje, by uratować ileś tam setek ludzi, to wydaje się, że odpowiedzi nie ma tutaj prostej. To nie zawsze jest tak, jeśli przeciwnik nie stosuje się do standardów, a my stykamy się z przeciwnikiem, to stosowanie się do standardów czasami nie pozwala nam zwyciężyć po prostu.
W liczącym 525 stron dokumencie nie padają nazwy państw, które współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi i zgodziły się mieć na swoim terytorium tajne bazy CIA. Prace nad raportem trwały kilka lat. To były wiadomości w Radiu Maryja.